Zawsze, kiedy przygotowuję kazanie, zastanawiam się, czym mógłbym usłużyć. Rozpocząłem Księgę Jonasza, ale dzisiaj chciałbym przeskoczyć do Nowego Testamentu, do listu do Efezjan. Jeśli mamy w swojej Biblii, otwórzmy 4 rozdział listu do Efezjan od 17 wersetu do 32. List do Efezjan, 4 rozdział od wersetu 17 do 32. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mający przyćmiony umysł i dalece od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serca ich. Mając umysł przytępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Kto kradnie, nie kraść przestanie, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. A nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Paweł tutaj mówi o starym i nowym życiu. Czym charakteryzuje się w trzech pierwszych wersetach tego fragmentu? Mówi o tym, czym charakteryzuje się stare życie, a później mówi, czym charakteryzuje się nowe życie. Takim przykładem mi się najbardziej wyrazistym chyba jest dla mnie apostoł Paweł, który, kiedy był jeszcze w starym życiu, był tak ostrym prześladowcą Kościoła. I kiedy spotkał na swojej drodze Chrystusa, kiedy szedł do Damaszku i kiedy Jezus mu się objawił, to później, kiedy czytamy w Dziejach Apostolskich historię o apostole Pawle, czy jego listy, to widzimy zupełnie innego człowieka, który był wyrazisty na początku w swoim prześladowaniu Kościoła, ale później stał się bardzo wyrazisty w głoszeniu Chrystusa. Jego życie zmieniło się zupełnie. Apostoł Paweł tutaj mówi, czym charakteryzuje się życie starego człowieka. Czym charakteryzuje się stara natura? W drugim rozdziale też mówi tak. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. I byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. To jest charakterystyka starej natury. Żyliśmy żyliśmy życiem, które naśladuje władcę, który rządzi w powietrzu. Wypełniając jego wolę, wypełniając jego uczynki. W 17, 18, 19 wersecie apostoł Paweł mówi, że ludzi oddalonych od Boga charakteryzują złe myśli i złe pragnienia. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego, mając przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez zatwardziałość serc ich, mając umysł przetępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości i chciwości. Starą naturę charakteryzuje złe myślenie i złe pragnienie. Charakteryzuje pożądliwość, cały czas posiadania czegoś, zdobywania rzeczy dość często nie we właściwy sposób. Drugie charakteryzuje rozpusta. Mając umysł przetępiony, oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Oddali się rozpuście. Rozpusta prowadzi do nieczystości, do chciwości. Apostoł Jan w pierwszym liście mówi o pożądliwości oczu, pożądliwości ciała i pysze życia. To jest coś, co szatan cały czas w ten sposób próbuje ludzi zniewolić, próbuje ich pokonać. I to widzimy już od początku ogrodu Eden. Ewa spojrzała na owoc, zapragnęła go, aby spróbować i sięgnęła po niego. Skosztowała. Kiedy widzimy Jezusa na pustyni, kiedy szatan go kusi, to też kusi go tymi trzema metodami. Spójrz na te wszystkie królestwa, ja ci je dam. Pokłoń mi się, a będziesz wielki. I to samo dzieje się w życiu człowieka, że szatan próbuje pokonać nas właśnie poprzez pragnienia, złe pragnienia. Bo też często to, co Paweł mówi w liście do Rzymian, że jak to jest, że chcę dobrze, a wychodzi jak zwykle. Ja chcę, jako człowiek, ja chcę dobrze, ale wychodzi jak zwykle. Pragnienia mam dobre, ale wykonanie jest złe. Dlatego, że stary człowiek jest pod wpływem tego władcy przestrzeni. Stary człowiek na starego człowieka oddziałuje diabłem, mówiąc krótko. I dlatego złe myśli, złe pragnienia, rozpusta, nieczystość i chciwość charakteryzują starego człowieka. I mówimy, w szczególności gdzieś tam pedagogika mówi, że człowiek rodzi się jako dziecko z czystą kartą. I później gdzieś się zapisuje. Ale czy naprawdę tak jest? Bo kiedy się przyglądamy dzieciom, które nie mają jeszcze zrozumienia dobra i zła, no to jakby do czego ich z natury ciągnie? gdzieś tam popsocić, gdzieś tam nabałaganić. Bo człowiek z natury, poprzez to, co się zadziało w ogrodzie Eden, bardziej nas ciągnie do złego. I ta stara natura, stary człowiek, który ciągnie do złego. Ale Paweł mówi do Efezjan, ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim połączenie zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Kto był sprawcą tej przemiany w życiu Efezjan, w życiu apostoła Pawła i w naszym życiu? Czy to my sami po prostu pewnego dnia stwierdziliśmy, no chyba coś zmienię w swoim życiu. Robiłem źle, żyłem za od Boga, ale od jutra zacznę zupełnie inaczej. I to od jutra to przypomina pewną sytuację, kiedy pewien człowiek postanowił rzucić palenie i napisał sobie nad łóżkiem dużą kartkę: od jutra nie palę. Codziennie rano wstawał i czytał: od jutra nie palę. I z tymi naszymi postanowieniami jest podobnie. Od jutra zacznę inaczej. Ale jest ktoś, kto sprawił tą przemianę. Sprawił, że ta przemiana się dokonała. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale mówi o tym nowym człowieku. I mówi tam, używa pewnych słów. Stare przeminęło. I w Grece znaczy, że to już minęło. To nie jakby nie to, że się dzieje cały czas, ale to jest coś, co już się wydarzyło. A stare, nowe życie już jest. Nie staje się. To nie jest coś, co gdzieś tam przez kilkadziesiąt lat staje się, że to jest jakiś proces. Ale to jest coś, co już się dokonało. Już, jeśli Chrystus przyszedł, zadziałał w nas, to dokonało się to. To nie musi się już dokonywać, bo to już się dokonało. A nasze dalsze życie jest życiem w uświęceniu. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. I to samo można dzisiaj powiedzieć o nas, że nie tak nauczyliśmy się Chrystusa, jak mowa jest w 17, 18, 19 wersecie. To nie nauka o Chrystusie. Ale poznaliśmy prawdę. Tak jak apostoł mówi, jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Poznaliśmy prawdę. I prawda, jak Ewangelia Jana mówi, że prawda daje wyzwolenie. Prawda daje wolność. Ale bo jest też taki dylemat, który jako chrześcijanie cały czas rozważamy, co jest po stronie Boga, a co jest po naszej stronie. Więc w związku z tym są pewne takie skrajności, że część chrześcijan mówi, skoro Chrystus mnie zbawił, znalazł i On jest sprawcą, więc ja mogę usiąść wygodnie w fotelu i nic nie robić. Bo to jest, Bóg ma robić. To Bóg ma sprawić, że ja przestanę kłamać, że przestanę źle mówić. Ja z tym nic nie mam, nie muszę robić. To jest po stronie Boga. Druga skrajność mówi, że to wszystko człowiek musi robić. To wszystko zależy od człowieka. To on jest w stanie pewne rzeczy pozmieniać. Ale Boże Słowo mówi, że jest część, która jest po stronie Bożej, ale jest też nasza odpowiedzialność życia w wierze. I dlatego mówi w następnych trzech wersetach: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. I odnówcie się w duchu umysłu waszego, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości. Zewleczcie starego człowieka. Czyli można porównać to, rozebrać się ze starych, brudnych ubrań. Zdjąć z siebie stare, brudne ubrania. Czyli zebrać starego. Starego, czyli znoszonego, nieużytecznego, który żył pod wpływem grzechu. Mamy zebrać z siebie tego starego człowieka. Ale w jaki sposób mogę zebrać tego starego człowieka? Ubranie mogę porozpinać, guziki, zdjąć koszulę. Mogę pod koszulkę zdjąć. Ale w jaki sposób mogę zebrać starego człowieka? Myślę, że odpowiedź jest w 23 wersecie. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. W liście do Rzymian w 12 rozdziale, w bardzo znanym fragmencie, w pierwszym i drugim wersecie 12 rozdziału, apostoł Paweł mówi tak: wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. Powtarza tą myśl w liście do Efezjan: i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Czyli przestawcie się na zupełnie inne myślenie. Jeśli żyłem na zasadzie, układając w myśli pewne działania, które charakteryzowały starego człowieka, to Paweł mówi: nie, 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 teraz tak nie myślcie. Zmieńcie swoje myślenie. Jeśli myślałeś o kimś źle, to przestań tak myśleć teraz. Zmień swoje myślenie o tym człowieku. Jeśli podejmowałeś jakieś działania, gdzie układałeś plany, to Paweł mówi: zmień teraz swój sposób myślenia. Zmień swój sposób. Po co mamy to zrobić? Aby rozpoznać wolę Bożą. Bo jeśli żyjemy pod wpływem starej natury, to jesteśmy dalecy od Boga. Nie jesteśmy w stanie rozróżnić czy wyłapać Bożej woli w naszym życiu. Dlatego, że stary człowiek przeszkadza, aby zrozumieć, jaka jest Boża wola względem nas. Zewleczcie z siebie starego człowieka, czyli zewleczcie to wszystko, co charakteryzuje starego człowieka. Rozbierzcie się, zrzućcie te brudne ubrania. Tego znoszonego, nieużytecznego człowieka, który żył pod wpływem grzechu. Odnówcie się przez odnowienie swojego umysłu i obleczcie się w nowego człowieka. Mówi, nie możecie pozostać, że zewleczecie i dalej z tym nic nie robicie. Mówi apostoł Paweł, nie możecie usiąść na wygodnej kanapie, na wygodnym fotelu i czekać na nie wiadomo co. Ale przyodziejcie się w nowego człowieka. Czyli wykonujcie uczynki, które Bóg wam przygotował. Nie uczynki dla zbawienia, nie uczynki po to, żeby przypodobać się Panu Bogu, bo z żadnymi uczynkami nie przypodobamy się Panu Bogu. Bóg mówi, że patrzy na serce. I te uczynki, te dobre postępowanie ma wypływać z naszego serca. Z tego nowego serca, które dostaliśmy. Mamy przed... Czyli Paweł w tych wersetach wzywa, żebyśmy się przebrali, żebyśmy poszli do garderoby, zdjęli stare ubrania, założyli nowe, czyste. I w późniejszych wersetach pokazuje, jakie ubrania są starego człowieka, a jakie są nowego człowieka. Czym się charakteryzuje stara natura, czym się charakteryzuje nowa natura. I czyni to poprzez kontrasty. W 25 wersecie mówi, przeto odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Odrzućcie kłamstwo. Czasami jako ludzie mówimy, że jest jakby uważamy, że kłamstwem możemy coś dobrego osiągnąć. Że stworzyliśmy coś takiego jak uświęcone, usprawiedliwione kłamstwo. Ale Paweł mówi, że nie widzę tutaj, żeby Paweł mówił, że coś takiego jest. Mówi, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Pamiętam, jak byłem w pewnym zborze i doszło do pewnej nieprzyjemnej sytuacji i kiedy to było na radzie, kiedy doszło do dyskusji między pastorem a jednym z radnych i pastor niezrozumiałe to dla mnie, ale posunął się do kłamstwa. I później na pytanie, dlaczego skłamał, powiedział, przecież musiałem się jakoś bronić. I dość często w ten sposób funkcjonujemy jako ludzie wiary, że sięgamy po kłamstwo, aby się obronić. Ale Paweł mówi, odrzućcie kłamstwo. Mówcie prawdę każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy członkami jedni drugich. Jesteśmy jednym ciałem. Później mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeście. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. I to nie chodzi tutaj o jakiś gniew taki, bo tutaj można powiedzieć, jest gniew sprawiedliwy. Tak jak Jezus, kiedy wszedł do świątyni, wyrzucił w gniewie przekupniów. Czy inne miejsca, które czytamy, gdzie jest mowa o tym gniewie sprawiedliwym. Tutaj Paweł mówi, gniewajcie się, lecz nie grzeście. Czyli niech wasz gniew nie będzie zapalczywy. Taki, że nie zagniewam się i nie odpuszczę. Po prostu gniew, który doprowadzi później, że muszę się zemścić. Muszę oddać tym, co dostałem. Bo jest różnica między takim nieprzyjednanym gniewem, a gniewem szybko przemijającym. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie zapiekajcie się w swoim gniewie, apostoł Paweł mówi inaczej. Niech was, on was nie opanowywuje. Niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Czyli postaraj się jak najszybciej pójść i pojednać się ze swoim bratem, ze swoją siostrą. Żeby gniew, nad gniewem tym nie zaszło słońce. Bo nie dawajcie diabłu przystępu, Paweł mówi dalej. Bo jeśli trwasz w swoim gniewie i on się zaczyna zapiekać w takie trudne do ruszenia, czy próbowaliście kiedyś odkręcić zapieczoną śrubę? Czasami dość często cała śruba tak się zapiekła, że próbując odkręcić, ukręcamy całą śrubę. Nieraz zdarzało się gdzieś przy samochodzie, że ukręciłem śrubę, próbując ją odkręcić. Dlatego Paweł mówi, niech wasz gniew nie zapieka się tak. Ale postarajcie się jak najszybciej z nim się rozprawić. Kto kradnie, nie kraść przestanie, a nie kraczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Salomon powiada, że nawet kradzież z powodu głodu to przynosi na kradnącego hańbę. Jeżeli nawet ktoś nie ma czego, nic do jedzenia i ukradnie coś do jedzenia, jakąś bułkę, chleb, to Salomon mówi, że to ściąga na niego hańbę. Kto kradnie, nie kraść przestanie, a nie kraczy żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. I to jest coś, z czym kiedyś mi trudno było się jakby przyjąć, pogodzić, udzielać, aby mieć udzielać potrzebującemu. Zawsze mówiłem, no nie, jeśli ktoś chce, to niech zarobi. Ale później mówi, niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. I to jest chyba coś, z czym jako chrześcijanie mamy największy problem z naszą mową. W innym miejscu Paweł mówi, niech wasza mowa będzie przyprawiona solą. Niech będzie uprzejma. Niech żadne nieprzyzwoite słowo, czyli złe, wadliwe, zgniłe, niech żadna zła i zepsuta mowa nie przechodzi przez usta wierzącego. Ale dobra mowa, dobre słowa, czyli mowa powinna być pouczająca, zachęcająca i podnosząca na duchu, nawet ta napominająca, odpowiednia do sytuacji. Tłumacze mają dość często problem z przetłumaczeniem słowa zachęcać, napominać, dlatego że w grece to jest jedno słowo. I w zasadzie zależne od sytuacji jest jakby tłumaczone, czy to jest napomnienie, czy to jest zachęcenie. Sam mam, wiem, że mam problem, kiedy zwracam komuś uwagę, że to nie jest takie, bym chciał, żeby było do końca. Niech mowa będzie pouczająca, zachęcająca. Doświadczyłem kiedyś takiego napomnienia w swoim życiu i ten człowiek miał niesamowity dar do napominania. Bo nie czułem się po tym napomnieniu zdołowany, zniechęcony. Tylko tak to zostało uczynione, że chciałem od razu naprawić sytuację. I apostoł Paweł mówi, taka mowa nasza niech będzie. Kiedy kogoś napominam, to napominam zachęcająco, aby zachęcić tą osobę do zmiany postawy. Do naprawienia błędu, który popełnił. Myślę, że Paweł w liście do Kolosan powiela tą myśl o tej dobrej mowie, że ta mowa ma być nasza uprzejma. Nawet jeżeli ogarnie nas gniew, o którym mówi dwa wersety wcześniej. Nasza mowa ma być właściwa, ma być pouczająca, zachęcająca i podnosząca na duchu. Żeby mamy tak mówić względem siebie, aby zachęcać. Tak jak i w pierwszym liście do Koryntian, w 14 rozdziale, kiedy jest mowa o nabożeństwie, to Paweł mówi, ktoś tam dzieli się psalmem, inny hymnem, inny pieśnią. Mamy pobudzać się do zmiany swojego życia, do takiego głębszego naśladowania naszego Chrystusa. Dość często doświadczamy czegoś innego. Pamiętam czas w zborze w Szczytnie, kiedy był taki moment, fakt, że może krótki, ale nieprzyjemny, kiedy nie chciało się chodzić na spotkania członkowskie. Dlatego, że to, w jaki sposób rozmawialiśmy jako ludzie wierzący z sobą, to może to było takie przykre. Ale kiedy zaczęliśmy, jakby bym powiedział, zbliżać się bardziej do Boga, kiedy zaczęliśmy Jego szukać jako też i zbór, to zaczęło się zmieniać. Zaczęliśmy zupełnie inaczej z sobą rozmawiać. W pewnym momencie stwierdziłem, że w tej chwili to nie mam problemu kogokolwiek, nawet obcego, zaprosić na nasze spotkania. Dlatego, że Kościół zaczął zupełnie inaczej z sobą rozmawiać. Dlatego Paweł mówi, odrzućcie tą złą mowę, a zastąpcie ją dobrymi słowami, dobrą mową. Bo też te słowa, dobre czy złe, wywołują w naszym życiu jakieś emocje. 31 i 32 werset mówi: wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. Doświadczamy w życiu dobrych i złych emocji. I te dobre czy złe emocje wynikają z danej sytuacji. Zła mowa dość często wywołuje złe emocje. Dobra mowa wywołuje pozytywne emocje. Nawet jeżeli jest napominająca, to wywołuje pozytywne emocje. I myślę, że te wersety bardzo mocno podsumowują zmiany, które powinny zajść w życiu człowieka, który idzie za Bogiem. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. A wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz ze wszelką złością. Gorycz i gwałt mają wiele wspólnego z wściekłością. I kiedy doświadczamy tej złej mowy, to te uczucia zaczynają brać w nas, w naszym życiu górę. Kiedy zaczynamy się zmieniać, to idąc za słowami apostoła Pawła, to walczymy ze swoimi słabościami. Walczymy z rzeczami, które gdzieś cały czas nas ciągną w tą drugą stronę, aby się poddać, aby jednak się nie zmienić. Dlatego, że szatan nie daje, jakby nie odpuszcza. On cały czas próbuje mieć wpływ na nasze życie. Nie dawajcie diabłu przystępu. Stary człowiek daje ten przystęp diabłu. Daje przystęp, że diabeł może wpływać na jego życie, na jego decyzje, na jego emocje, na jego mowę. Dlatego Paweł mówi, nie dawajcie diabłu przystępu, bo jeśli nie dasz diabłu przystępu, to wtedy przystęp ma do ciebie Duch Święty. A jeśli Duch Święty oddziałuje na twoje życie, to twoje postępowanie, twoje uczynki będą zupełnie inne. Bo Duch Święty kieruje naszymi decyzjami i przemianą też myślenia. Dlatego apostoł Paweł mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Podsumowując, można powiedzieć, duchowa przemiana jest decyzją i wypływa ze zmiany naszego myślenia. Że zmieniamy swoje myślenie. Przemieniamy je zupełnie. Po drugie, Chrystus i Duch Święty oraz Boże Słowo pomaga nam w duchowej przemianie. Mamy podstawową rzeczą człowieka wierzącego, to są dwie takie rzeczy. Regularne spędzanie czasu przy Bożym Słowie i na modlitwie. Wtedy Duch Święty zacznie działać w naszym życiu. Jeśli twoim życiem nadal rządzi szatan, to jesteś starym człowiekiem. To żyjesz w starym człowieku. Więc dlaczego Boże Słowo mówi zerwać starego człowieka? A jeżeli życie twoje jest przemienione i jest widoczna ta przemiana, to znaczy, że jesteś nowym człowiekiem. Żyjesz w nowej naturze. Dlatego jakie życie dzisiaj prowadzisz? Nie to w kościele, ale na co dzień, w pracy, w domu. Bo są ludzie wierzący, którzy mówią, wara wam do mojego życia. To, jakie życie prowadzę poza kościołem, to jest moja sprawa. Jakie życie dzisiaj prowadzisz? Czy doznałeś tej duchowej przemiany, która przemieniła twoje życie i możesz powiedzieć, dzisiaj moje życie jest zupełnie inne. Zupełnie inne uczynki spełniam niż te, które były, niż te, które popełniałem wcześniej. Co radykalnego zmieniło się w twoim życiu? Czy zmieniłeś swoje myślenie? Przemieniłeś się przez zmianę swojego myślenia? A może jest jeszcze coś, co musisz zebrać ze swojego życia? Jeszcze jest to, jest jeszcze tamto, które muszę zebrać. Muszę zebrać do końca starego człowieka, aby przyoblec nowego. Amen.